Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Jak widzicie na slajdzie, będziemy dzisiaj mówić o świętości, a właściwie o takim Bożym nakazie dążenia do świętości. Te słowa, bo tak naprawdę słowa świętymi bądźcie, to są słowa wypowiedzianymi przez kogo? Ktoś pamięta? Przez Pana Boga. A wiecie, do kogo były skierowane? Kto mi pomoże? Świętymi bądźcie. Tak. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pan Bóg jest święty i pragnie, aby Jego lud był święty. I powiem od razu tak. My jako chrześcijanie nie lubimy tego typu nakazów. Co więcej, nie lubimy kaznodziei, którzy mówią nam o naszych obowiązkach, o naszych wymaganiach. I zakładam, że jeżeli ktokolwiek tutaj z was kiedykolwiek mnie polubił, to być może po tym kazaniu straci to dobre uczucie do mnie. Lubimy jako chrześcijanie o czym słuchać? O tym, co wprawia nas w dobry nastrój. O tym, co Pan Bóg ma dla nas za darmo. Lubimy słuchać o zbawieniu z łaski. Lubimy słuchać o Bożym miłosierdziu, o ogromnym Bożym sercu, które jest tak wielkie, że jest w stanie wybaczyć nam każdy upadek. I to prawda. Lubimy słuchać o prawach, które należą nam się jako Bożym dzieciom. O prawie do życia w obfitości, o prawie do życia w wolności, o prawie do życia w obfitości. I to też jest prawda i ja się pod tym podpisuję obiema rękoma. Nie lubimy słuchać, kiedy kaznodzieje mówią nam, że Bóg od nas wymaga, abyśmy walczyli z własną grzesznością, abyśmy żyli w samozaparciu, abyśmy to my kontrolowali grzech w naszym życiu, a nie żeby to grzech kontrolował nas. Chcielibyśmy korzystać z naszych praw, ale nie chcielibyśmy dotykać się już naszych obowiązków. Ale niestety w biblijnym chrześcijaństwie nie ma jednego bez drugiego. Nie ma praw bez obowiązków. Autor listu do Hebrajczyków, pisząc do osób zbawionych, powtarzam, do osób uświęconych krwią Jezusa Chrystusa, do osób świętych w oczach Boga, pisze tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To są słowa skierowane do nas, do chrześcijan. Apostoł Piotr, cytując słowa Pana Boga, który powiedział wiele, wiele, wiele set lat wcześniej, bo znajdziemy je już w trzeciej księdze Mojżeszowej, pisząc do chrześcijan, czyli do osób świętych, mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pan Bóg wymaga od nas świętości. To znaczy, że musimy nauczyć się nie tylko z wiarą przyjmować wszystko to, co Pan Bóg ma dla nas za darmo, ale również powinniśmy przez całe swoje życie dążyć do uświęcenia, bo tego od nas wymaga Pan Bóg. I Pan Bóg wymaga tego od nas już od pierwszego dnia naszego chrześcijańskiego życia. A przypomnę, że ten pierwszy dzień, w którym stajemy się chrześcijanami, to dzień, w którym Pan Jezus oczyszcza nas swoją świętą krwią, daje nam swoją sprawiedliwość i od tego momentu jesteśmy czyści i święci w oczach Pana Boga. Mimo to Pan Bóg chce, aby już od tego pierwszego dnia, abyśmy dążyli do świętości. To znaczy, że ten pierwszy dzień musi być tym właściwym początkiem. To już dzisiaj wielokrotnie padło i z ust Eli, i z ust Tomka, że jesteśmy zbawieni z łaski, za darmo. I to jest wielka Boża prawda. Zbawienie otrzymujemy z łaski przez wiarę. To jest Boży dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. To są słowa nie moje, ale apostoła Pawła. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Z łaski, za darmo. To jest wielka Boża prawda. Ale prawdą jest też to, że nie ma zbawienia bez opamiętania i bez nawrócenia. Jeżeli ktoś był na kursie o wierze, to dokładnie wie, że właśnie temu tematowi poświęciliśmy przynajmniej jedno spotkanie i potem wielokrotnie to powtarzaliśmy. Nie ma zbawienia bez opamiętania i bez nawrócenia. Więc jeżeli był taki moment, powiedzmy taki dzień w naszym życiu, kiedy poprzez taką prostą modlitwę, na przykład powtórzoną za pastorem Tomkiem, zaprosiliśmy Jezusa do swojego życia, uwierzyliśmy, że rzeczywiście umarł na grzechu, umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Ale nie poczuliśmy w swoim sercu żalu za popełnione wcześniej grzechy. Ale nie odczuliśmy wręcz wstrętu do tego grzesznego życia, które prowadziliśmy. Przynajmniej mówię o tych rzeczach, o których wiemy, że są grzechem. Jeżeli nie przeprosiliśmy Pana Boga, jeżeli nie podjęliśmy decyzji, że nie chcemy dalej żyć tak, jak żyliśmy w tych grzechach, jeżeli nie powiedzieliśmy: Panie, ja odwracam się od tego życia, ja teraz chcę zmierzać tylko w Twoją stronę, chcę iść Twoją drogą, bo nie chcę być grzeszny w Twoich oczach. Jeżeli coś takiego nie nastąpiło wtedy, kiedy się modliliśmy, albo nie nastąpiło w momencie, a właściwie w tym okresie czasu od tej modlitwy aż do dnia dzisiejszego, to z pełną świadomością chcę powiedzieć, że ta osoba najprawdopodobniej, która tylko się pomodliła i tylko uwierzyła, ale na poziomie umysłu, nie serca, nie jest osobą zbawioną. Bo Paweł w liście do Rzymian powiedział takie słowa: kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, i uwierzy w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będzie. Ten moment zbawienia musi zacząć się w naszym sercu. W naszym sercu musi nastąpić opamiętanie, czyli musi pojawić się świadomość tego, że coś z naszym życiem jest nie tak. A Boże Słowo mówi, że każdy zgrzeszył, a więc każdy dopuścił się grzechu. I musi nastąpić nasza decyzja, że chcemy żyć zgodnie z Bożymi standardami. Jeżeli w naszej wierze nie towarzyszy opamiętanie i pragnienie nawrócenia, to nie jesteśmy osobami zbawionymi. I tego uczył Pan Jezus. W pierwszym swoim kazaniu, kiedy po raz pierwszy wyszedł przed ludzi, a to było w Kafarnaum, i zaczął głosić, rozpoczął swoją 3-letnią służbę, to powiedział coś takiego: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się. A to słowo dosłownie znaczy, jakby zatrzymajcie się, zmieńcie swój sposób myślenia. Zmieńcie swój sposób myślenia przede wszystkim na temat grzechu. I wierzcie Ewangelii. Według Jezusa najpierw musi być opamiętanie, nawrócenie, a potem dopiero możesz wierzyć i otrzymasz życie wieczne. Nie ma jednego bez drugiego. I o tym głosił Jezus przez wszystkie lata swojej służby. A kiedy już umarł na krzyżu, zmartwychwstał i wysyłał uczniów z misją po całym świecie, to dokładnie powiedział im to samo, choć oczywiście innymi słowami. Powiedział: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie, czyli nawrócenie dla odpuszczenia grzechów. Ma być głoszone opamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To znaczy, że ten nasz właściwy początek, czyli ten moment, w którym stajemy się święci w oczach Boga i tą świętość otrzymujemy za darmo, z łaski, ten moment musi zawierać w sobie opamiętanie, nawrócenie, czyli skierowanie się w kierunku Pana Boga. Musi pojawić się wiara w odkupieńczą śmierć Pana Jezusa i naszą wiarę powinniśmy wyznać ustami. Ci, którzy chodzili, to już chyba było prawie rok temu, na kurs o wierze, pewnie pamiętacie taki przykład z lampą. Wyobraźmy sobie, że tutaj stoi lampa, tak jak to okno daje światło. Niech to będzie takie Boże światło. Dopóki nie znamy Pana Boga, stoimy odwróceni twarzą do światła. To światło daje cień, tak naprawdę idziemy przed siebie cały czas drogą swojego życia w cieniu, w grzechu. Aż w pewnym momencie Duch Święty mówi: zatrzymaj się, opamiętaj się. I pod wpływem tego Ducha Świętego czujemy żal, czujemy, że coś z naszym życiem jest nie tak. I to jest to opamiętanie. I to opamiętanie powinno wzbudzić w nas taką decyzję, że chcemy odwrócić się od naszego wcześniejszego życia. Że chcemy zwrócić się w kierunku światła do Pana Boga i że chcemy już kroczyć tą drogą wprost do Niego. To jest to nawrócenie. I wtedy powinna pojawić się wiara w naszym sercu, że tak naprawdę Bóg już wszystko za nas zrobił. On już umarł, zapłacił tą karę za nasze całe wcześniejsze życie, daje nam zbawienie i świętość z łaski. Jedyne, czego oczekuje od nas, to żebyśmy wyznali tą wiarę i zgodnie z naszą wcześniejszą decyzją zaczęli iść w Jego stronę, tą właściwą drogą. Abyśmy zaczęli dążyć na tej drodze do świętości, do zbawienia. I dokładnie w ten sposób Ewangelię głosił apostoł Paweł. Pewnego razu, kiedy opisywał, w jaki sposób mówi tą dobrą nowinę osobom nienawróconym, poganom, to on powiedział tak: aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. A w takim bardziej współczesnym przekładzie Paweł mówi tak: aby się nawrócili, skierowali do Boga i spełniali uczynki wynikające z nawrócenia. Aby się skierowali do Boga, wcześniej opamiętali i aby ich życie było pełne uczynków godnych upamiętania, godnych Ewangelii. To znaczy, że ludzie żyjący wokół nas muszą widzieć, że coś w naszym życiu się zmieniło. Jeżeli ludzie patrząc na nasze życie nie widzą żadnej zmiany, jak pił przed tak zwanym nawróceniem, tak pije dalej, jak przeklinał, tak przeklina dalej, to tak naprawdę twoje chrześcijaństwo, mówiąc lepiej, nasze chrześcijaństwo jest tylko chrześcijaństwem języka, a nie czynów. Ludzie muszą widzieć, że coś rzeczywiście się zmieniło, że rzeczywiście się opamiętaliśmy, rzeczywiście dążymy do uświęcenia. Jeżeli w naszym życiu nie widać żadnej zmiany, to powinno się pojawić w naszych myślach pytanie: czy na pewno się opamiętałem? Czy na pewno się nawróciłem? Kiedy stajemy na początku naszej chrześcijańskiej drogi, po naszym opamiętaniu, nawróceniu, wierze, w sercu, po wyznaniu, kiedy zaczynamy iść tą drogą chrześcijańską naszego życia, oczywiste jest, że zachowujemy się jak takie małe, niepotrafiące jeszcze chodzić niemowlęta. Oczywistym jest, że nie znamy dogłębnie Słowa Bożego. Nie potrafimy dokładnie odróżnić dobra od zła. Co wtedy się dzieje? Upadamy. Często upadamy. Ale tak jak małe dzieci mają swojego ojca i swoją matkę, tak my, chrześcijanie, mamy swojego najcudowniejszego Ojca w niebie. On rozumie to, że na początku naszego życia chrześcijańskiego będziemy upadali. I On zawsze będzie nas podnosił. On zawsze będzie brał nas za rękę i stawiał na nogi. To On będzie uczył nas chodzić. Pod warunkiem, że za każdym razem, kiedy upadniemy, zatrzymamy się w swoim upadku, nazwiemy grzech grzechem, poczujemy żal i powiemy: tatusiu, przebacz, stało się, ale nie chciałem tego. Za każdym razem, kiedy się zatrzymamy, opamiętamy, tu używam tego biblijnego słowa, i wyznamy Panu Bogu ten grzech, On zawsze nam wybaczy. Boże Słowo obiecuje, że Bóg zawsze, kiedy przychodzimy, spowiadamy się Mu z naszych grzechów, On zawsze nam wybacza. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście powiedział: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale, i tu pada takie pierwsze ale w moim wystąpieniu, ale Bóg nie chce, abyśmy byli przez całe życie duchowymi niemowlakami. On pragnie, abyśmy my również pragnęli Go poznawać, abyśmy poznawali Go właśnie przez Boże Słowo, w którym jest dokładnie napisane, co się Panu Bogu podoba, a co się Panu Bogu nie podoba. On pragnie, aby z tych takich leżących na pleckach czy brzuszku niemowlaków, abyśmy zaczęli wreszcie raczkować, abyśmy zaczęli próbować chodzić, abyśmy przeobrażali się w dzieci już twardo stojące na swoich nogach, biegające, tak jak Julka i Wiki, abyśmy z tych małych dzieci stawali się młodzieńcami, kawalerami, pannami, w końcu abyśmy stali się dojrzałymi, dorosłymi, którzy nie tylko się uczą, ale również uczą innych. Pan Bóg pragnie naszego wzrostu. Idąc cały czas tą drogą, musimy pamiętać, że za każdym razem, kiedy upadamy, ale opamiętamy się, Bóg zawsze nam to wybaczy. Bez względu na to, jak ciężki jest to grzech. Jeżeli mamy szczere serce i pokutujemy z tego grzechu, Bóg zawsze nam wybaczy. Choć czasami diabeł będzie próbował nas okłamywać, że tak nie jest. Jest tylko jeden warunek. Grzech, który dopuszczamy do swojego życia, musi wynikać z naszej słabości, z ulegania naszej cielesności. Ten grzech nie może być popełniany celowo, świadomie, z premedytacją. Jeżeli grzeszymy z premedytacją i w naszym sercu nie pojawia się prawdziwa skrucha i prawdziwe opamiętanie, to Boże Słowo mówi, że w takich przypadkach nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Ale jeżeli pojawia się skrucha i grzech jest wynikiem naszej słabości, to Bóg zawsze nam ten grzech wybaczy. Mam takie pytanie. Czy my jako chrześcijanie, dążąc do uświęcenia, możemy rzeczywiście żyć bezgrzesznym życiem? To pytanie zadał na jednej z konferencji, na której byliśmy z Elą, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba na DHT, jeden z mówców. On powiedział tak: czy my jako chrześcijanie możemy żyć bezgrzesznym życiem? Jak myślicie, co mówcy odpowiedzieli słuchacze? Oczywiście były odpowiedzi podzielone, ale większość odpowiedziała tak. Tylko Pan Jezus żył bezgrzesznym życiem, a my w rzeczywistości jesteśmy tylko ludźmi, więc jesteśmy skazani na to, żeby grzech w naszym życiu się pojawiał. I wtedy ten mówca powiedział coś takiego. A czy jesteśmy w stanie wytrzymać bez grzeszenia przez jedną minutę? Jesteśmy. Taka była odpowiedź. A jeżeli wytrzymamy minutę bez grzeszenia, to czy wytrzymamy 10 minut? Wytrzymamy. A godzinę? Jeżeli jesteśmy w stanie wytrzymać minutę, 10, godzinę, to znaczy, że jesteśmy w stanie tak żyć, aby wydłużać te okresy między jednym upadkiem a drugim. Nie jesteśmy skazani na to, aby jak niemowlęta z jednego upadku wpadać w drugi upadek. Jeżeli kochamy Pana Boga, jeżeli poznajemy Go, jeżeli rzeczywiście dążymy do uświęcenia, to Pan Bóg będzie dawał nam siłę, aby upadać coraz rzadziej. Pan Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dążcie do uświęcenia. Pan Bóg nie nakazywałby nam żyć w świętości, gdyby nie byłoby to wykonalne. To prawda, że tylko Pan Jezus żył bezgrzesznym życiem. Z reguły zanim się nawrócimy, to już zdążymy swoje nagrzeszyć. Ale to nieprawda, że jesteśmy skazani na to, aby żyć życiem, które niczym nie różni się od życia ludzi wokół nas. Mówię o tych, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, którzy nigdy nie poszli za Ewangelią. W rzeczywistości tego, czego od nas Pan Bóg oczekuje, to wzrostu. Na początku będziemy upadać i Pan Bóg zawsze będzie nas podnosił, o ile szczerze do Niego przyjdziemy. Ale kiedy poznajemy Słowo Boże, to te odległości między jednym a drugim upadkiem powinny być coraz dłuższe. I życie w świętości powinno być u nas coraz dłuższe. I o tym w swoich listach nauczał Paweł i do tego non-stop w swoich listach nawoływał chrześcijan. Posłuchajcie tylko fragmentów z listu do Filipian. Na przykład w pierwszym rozdziale Paweł mówi do osób wierzących. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Czwarty rozdział. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Niesamowite słowa skierowane do świętych chrześcijan. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. I dalej, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Jeżeli będziemy dążyli do świętości, jeżeli będziemy walczyć z grzechem w naszym życiu, wyrzucać go, to te odstępy między upadkiem, ten czas naszego życia świętości naprawdę będzie coraz dłuższy. Chciałem coś jeszcze dodać, jeśli chodzi o świętość. Świętość nie jest tylko unikaniem grzechu. Pan Jezus żył życiem bezgrzesznym, ale całe życie Pana Jezusa było wypełnione dobrymi uczynkami. On był święty, my mamy być święci tak jak On był. To znaczy, że unikamy grzechu, ale i czynimy dobro. W liście do Efezjan Paweł pisze, Jego, czyli Pana Boga, Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteśmy zbawieni po to, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Jesteśmy zbawieni po to, aby nasze życie w oczach Boga było naprawdę święte. Świętość otrzymujemy za darmo, to krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza, ale pomimo tego Pan Bóg oczekuje, że my ze swojej strony też będziemy dążyli, aby w oczach ludzi i w oczach Boga było widać tą świętość. I kolejna uwaga, kolejne, właśnie już drugie, ale Nie jesteśmy w stanie żyć w świętości, opierając się tylko i wyłącznie na własnych wysiłkach. Nie jesteśmy w stanie żyć tak, jak Pan Bóg tego od nas oczekuje, polegając tylko i wyłącznie na własnych wysiłkach. I tutaj mam naprawdę dobrą nowinę. Tak jak zbawienie otrzymujemy z łaski za darmo, tak okazuje się, że również zdolność do życia w świętości jest również łaską. Łaską otrzymywaną od Pana Boga. I żeby to zrozumieć, to musimy wiedzieć, że to słowo łaska, które tak często występuje na kartach Nowego Testamentu, ma dwa znaczenia. To pierwsze, najbardziej znane, to Boża przychylność. To znaczy coś, co otrzymujemy za darmo, czyli z łaski. Ale drugie znaczenie słowa łaska, bez którego to znaczenia czasami nie jesteśmy w stanie zrozumieć pewnych zdań napisanych w Nowym Testamencie, to drugie znaczenie oznacza Bożą moc. Konkretnie chodzi o moc Ducha Świętego właśnie do życia w świętości. Tak naprawdę Pan Bóg oczekuje od nas szczerego serca, przyznania się do naszego błędu, pragnienia, aby żyć w świętości i chce, abyśmy w zaufaniu zrobili ten pierwszy krok. Mamy wierzyć, że Pan Jezus na krzyżu umarł nie tylko po to, aby uwolnić nas od kary za grzechy, ale również On umarł po to, aby moc grzechu nie panowała nad nami. Pan Bóg ma dla nas łaskę, czyli moc Ducha Świętego, która będzie nam dawała siłę, aby po zrobieniu tego pierwszego kroku, aby zrobić kolejny. Jeżeli dalej będziemy Mu ufali i liczyli na Jego łaskę, na moc Ducha Świętego w naszym życiu, to On da nam moc, aby postąpić kolejny krok i kolejny i kolejny. Mamy Bożą moc, aby nasze życie odróżniało się od życia tych, którzy Pana Boga nie znają. Nie jesteśmy skazani na to, aby to grzech nad nami panował. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział tak: albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, czyli prawem, lecz pod łaską. Mamy łaskę, moc Ducha Świętego, aby żyć w świętości. I mamy od Boga wystarczająco dużo mocy, aby zwyciężać i aby dążyć do uświęcenia. No właśnie, po co Pan Bóg tak naprawdę, dlaczego On chce, pragnie, abyśmy żyli w świętości, abyśmy dążyli do świętości? On pragnie tego dla naszego dobra. Każdy ojciec pragnie dobra swoich dzieci. Okazuje się, że wszystkie Boże przykazania, łącznie z tym całym prawem składającym się z ponad 600 przykazań danych na górze Syjan narodowi izraelskiemu, wszystkie te przykazania nie były dane Izraelitom, żeby uprzykrzyć im życie, żeby im kłaść kłody pod nogi, ale były dane dla ich dobra. I tak na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej czytamy: teraz więc Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Uwaga. Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Wszystkie ustawy, wszystkie Boże przykazania są dane dla naszego dobra. I dam Wam taki przykład, takie dwie ciekawostki, które ostatnio sam odkryłem wertując różne takie naukowe badania. Otóż okazuje się, że dopiero teraz, ostatnio, naukowcy odkryli, że ten taki Boży podział w tym prawie mojżeszowym na zwierzęta czyste i nieczyste, jeżeli ktoś czytał Stary Testament, to wie, że Izraelitom nie wolno było jeść mięsa pewnych zwierząt, nawet nie wolno się ich było dotykać, które Pan Bóg nazwał nieczystymi. I teraz naukowcy sprawdzili, że te zwierzęta to są głównie zwierzęta drapieżne, padlinożerne. W rzeczywistości zostały stworzone po to, aby nie jeść ich mięsa, tylko po to, aby one były takimi jakby śmietniczkami czy też odkurzaczami, które oczyszczają świat z padłych zwierząt, z padliny, ze słabych zwierząt. Jeżeli my jemy mięso tych zwierząt, które Pan Bóg nazywa nieczystymi, to tak naprawdę te wszystkie brudy i zanieczyszczenia, które znalazły się w tkankach, w mięśniach tych zwierząt, przechodzą do naszego ciała. One się akumulują i po iluś tam latach nagle odkrywamy, że cierpimy na jakieś przewlekłe choroby. Jeżeli nie jemy mięsa tych zwierząt, to tak naprawdę te choroby mamy dużą szansę, aby nas ominęły. Inna ciekawostka. W Bożym prawie Pan Bóg nakazał Izraelitom, aby jeśli chodzi o ich życie, przede wszystkim duchowe, ale również cielesne, aby zachowywali w czystości. Stąd na przykład Hebrajczyk, Izraelita nie mógł dotykać się ciała osób zmarłych. Jeżeli zanieczyścił się, to miał umyć swoje ciało, wyprać swoje szaty. Jak dotknął kogoś chorego na jakąś tam wysypkę, trąc, coś w tym stylu, musiał wyjść za obóz, odbyć pewną kwarantannę. Później rabini, opierając się na tych Bożych przykazaniach, zrobili cały szereg spisów, różnych innych takich, można powiedzieć, przykazań, które doprowadziły do tego, że Izraelita, siadając do stołu, wcześniej zawsze mył ręce. I okazało się, że na przykład w wiekach średniowiecznych, na przykład w XII-XIII wieku, przez Europę przechodziło wiele różnych plag, różnych chorób śmiertelnych typu tyfus, dżuma, cholera. I te epidemie wręcz dziesiątkowały całą populację Europy. I była taka jedna nacja, która prawie w ogóle nie chorowała. Jak myślicie, co to był za naród? To byli Żydzi rozproszeni po narodach Europy. Czasami wręcz Europejczycy oskarżali Żydów, że poprzez różne rytuały, czy wręcz w cudzysłowie zaklęcia, to oni sprowadzali te plagi na niewinnych chrześcijan. Okazało się, że powodem tych plag był bardzo niehigieniczny tryb życia. A Żydzi myli swoje ręce, prali swoje szaty, unikali dotykania zwłok osób zmarłych. Dzięki temu unikali chorób. Tak więc Pan Bóg daje nam przykazania nie dlatego, bo ma takie widzimisię, ale dlatego, że wie, co jest dobre, a co złe i chce, abyśmy unikali złego, abyśmy czerpali naprawdę wszystko to, co najlepsze z tego życia. On pragnie naszego dobra. Po drugie, mamy żyć w świętości, bo Pan Bóg pragnie mieć z nami społeczność. Nic, co nie jest święte, nie może ostać się w obecności absolutnej świętości, którą jest Bóg. Dlatego musimy żyć pod przykryciem krwi Pana Jezusa, bo tylko ona daje nam idealną świętość. I tylko ci, którzy są w Chrystusie, kiedyś staną przed Jego obliczem. A Pan Bóg pragnie, abyśmy cały czas byli w Chrystusie i abyśmy, nie grzesząc, cały czas mieli z Nim żywą, prawdziwą relację, abyśmy mogli cały czas przebywać w Jego obecności. Po trzecie, Bóg pragnie naszej świętości, dlatego że kiedy grzeszymy, otwieramy się na ataki diabelskie. Psalmista Dawid w psalmie chyba 32 powiedział, że anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją. Anioł pański buduje jakby mur wokół tych, którzy boją się Pana Boga. To słowo bojaźń nie oznacza strachu, tylko szacunek i respekt. Pan Bóg w wielu wizjach pokazywał chrześcijanom, że kiedy my nawracamy się, to Pan Bóg daje nam swoich aniołów. To są tacy potężni, czasami 2,5-metrowego wzrostu aniołowie z długimi, ognistymi mieczami, którzy chodzą wokół nas, tworzą swoistego mur i strzegą, aby diabeł nas nie rozerwał na strzępy. Bo kiedy nawracamy się, czyli przechodzimy z ciemności do światłości, kiedy przestajemy służyć diabłu, zaczynamy służyć Panu Bogu, to diabeł nas zaczyna tak nienawidzieć, że gdyby nie Boża ochrona, to by nas po prostu rozerwał na strzępy. Ale Boże Słowo mówi też, że kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Więc kiedy my odwracamy się plecami do Pana Boga, kiedy zaczynamy grzeszyć, kiedy nie pokutujemy, to tak naprawdę robimy wyłom w tym murze. Rozwalamy to ogrodzenie. A wtedy może wpełznąć wąż i może nas ukąsić. A kiedy odwracamy się od Pana Boga, zwracamy się w kierunku diabła, wtedy naprawdę diabeł może zabrać nam wiele Bożych błogosławieństw. I też chciałbym wam przeczytać pewną historię. Pewnie wielu z was, bo chyba 2 tygodnie temu, w sobotę pastor Tomek rozdawał takie książeczki, pewnie wielu z was czytało. Dla niektórych to będzie przypomnienie, ci co nie czytali, to niech to będzie zachęta. Przeczytam fragment pewnego świadectwa opowiedzianego przez pastora Austina, autora tej książeczki. Pamiętam, jak kiedyś usługiwałem w Milwaukee w stanie Wisconsin i wezwałem do przodu głuchych, by modlić się o ich uzdrowienie. Całkowicie głucha kobieta wyszła naprzeciw kazalnicy. Nie była częściowo, ale całkowicie głucha na oboje uszu. Razem z innymi wyszła na podwyższenie dla mówców. Wystąpiliśmy w modlitwie przeciwko duchowi głuchoty i rozkazaliśmy, by wyszedł w imieniu Jezusa. I on w jednej chwili wyszedł z niej. Zaraz potem słyszała całkowicie normalnie. Następnego wieczoru znów przyszła na spotkanie i widziałem ją w ławce. Kiedy wezwałem do wyjścia tych, którzy potrzebowali modlitwy o uzdrowienie, ktoś obok niej zachęcił ją, by wyszła do przodu. Znowu była całkowicie głucha. Wyrzuciłem z niej ducha głuchoty i ponownie natychmiast odzyskała słuch. Po modlitwie jej słuch był całkowicie prawidłowy. 3 wieczoru zauważyłem ją znowu wśród obecnych. Kiedy zapytałem, kto potrzebuje uzdrowienia, zobaczyłem, jak podniosła rękę do góry. Obok niej siedział jakiś mężczyzna. Powiedziałem do pastora tego kościoła: widzisz tę kobietę siedzącą obok męża? Znów jest głucha. Bracie Austin, odpowiedział, nie przejmuj się nią zbytnio. Ten mężczyzna obok niej nie jest jej mężem. Ona żyje z nim w cudzołóstwie, w jawnym pogwałceniu Bożych praw. Demon głuchoty wychodzi z niej za każdym razem, kiedy rozkazujesz mu w imieniu Jezusa, ale kiedy ona przekracza próg domu, w którym razem mieszkają, demon znów ma do niej dostęp i odbiera jej słuch. Ona nie chce się zmienić. Równie dobrze możesz ją zostawić samej sobie. Ona już wybrała swoją drogę. Niech ta historia będzie dla nas naprawdę taką nauczką. Może to jest złe słowo, ale ja bym chciał, żebyśmy zapamiętali, że Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Ale to my czasami robimy wszystko, aby te błogosławieństwa, które otrzymujemy od Pana Boga, aby utracić. Wreszcie ostatni powód, dla którego Pan Bóg pragnie, abyśmy byli święci. Okazuje się, że kiedy nie dążymy do świętości, kiedy nie chcemy być w naszym życiu świętymi, to możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której realnie narazimy się na utratę zbawienia. Możemy utracić nie tylko uzdrowienie, tak jak ta kobieta. Apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Podkreślę po raz kolejny. Zbawienie otrzymaliśmy z łaski, za darmo, nie z uczynków. Ale Paweł mówi, to zbawienie mamy z bojaźnią i ze drżeniem sprawować. Mamy tak żyć, aby zawsze naszemu postępowaniu towarzyszyła świadomość, że kiedyś staniemy przed Bożym obliczem. My, chrześcijanie, staniemy przed sądem Jezusa. To jest tak zwany sąd nagród. W zależności od tego, jak żyliśmy, otrzymamy więcej nagród albo mniej, niektórzy może w ogóle, ale będą zbawieni tak jak przez ogień. To cytat z Pisma Świętego. Ale może się zdarzyć, że usłyszymy z ust Pana Jezusa: a kto Ty jesteś? Powiemy: no jak to, Panie? Przecież uzdrawiałem w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzałem demony. A Pan Bóg powie: idź precz. Idźcie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. A w dokładniejszym tłumaczeniu: idźcie precz ode mnie, wy, którzy nie czynicie mojego prawa. Jeżeli jesteśmy osobami zbawionymi, nawróconymi, to pragniemy żyć tak jak Pan Jezus. To pragniemy się Jemu podobać. To pragniemy być czyści i święci. Kiedy upadniemy, to pragniemy zmiany. Ale jeżeli nie chcemy tego w naszym życiu, to możemy usłyszeć tego typu zdanie z ust Jezusa. W świecie chrześcijańskim jest taki podział, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy chrześcijanin, zbawiony chrześcijanin, może utracić zbawienie. I właściwie każdy z nas musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja mogę tylko podzielić się swoim własnym, osobistym przemyśleniem. Ja nie wierzę w to, że chrześcijanin raz zbawiony, bez względu na to, jak wygląda jego życie, będzie już na pewno zbawiony. Nie wierzę w to, że bez względu na to, jak sprawujemy swoje zbawienie, i tak będziemy w niebie. Zbyt wiele fragmentów Bożego Słowa wskazuje na coś całkiem innego. I teraz chciałbym pokazać tylko jeden z tych wielu fragmentów. Znowuż list do Hebrajczyków. I autor tego listu mówi tak: bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia. I dalej autor mówi tego listu: o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. To nie są słowa skierowane do osób, które nie wierzą Panu Jezusowi, które nie znają Ewangelii. To są słowa skierowane do zbawionych, uświęconych świętą krwią Jezusa ludzi. To są słowa do tych, przez którą to krew dane osoby zostały uświęcone. To są słowa skierowane do tych, którzy poznali prawdę. Ale jeżeli świadomie, z premedytacją celowo grzeszymy, i dodam, jeżeli nie pojawia się w nas żal za grzechy, opamiętanie, pragnienie powrotu do Boga, jeżeli kroczymy drogą, która się nam podoba, wiedząc, że to jest niezgodne z Bożą wolą, ale my przedkładamy naszą przyjemność, naszą dumę, naszą pychę nad Boże oczekiwania, to nie oczekujmy, że znajdziemy się razem z Jezusem w niebie. Nie oczekujmy, że jak raz powtórzyliśmy modlitwę, na przykład za pastorem Tomkiem, zapraszającą Jezusa do swojego życia, nie oczekujmy, że to wystarczy. Bo zgodnie z tym słowem, to, co nas czeka, to tylko oczekiwanie sądu i żar ognia. To nie jest tak, że chrześcijanin raz zbawiony, bez względu na to, co dalej zrobi, na pewno będzie zbawiony. Ja przynajmniej takiej nauki w Nowym Testamencie nie znajduje. Ważne jest, jak żyjemy. Pan Bóg powiedział, bądźcie świętymi. Dlaczego? Bo ja jestem święty. Bo pragnę, żebyście byli tacy jak ja. Autor listu do Hebrajczyków mówi, dążcie do uświęcenia. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, mówi apostoł Paweł. Dlatego ciągnąc dalej powiedź Pawła, jeśli kradniesz, to przestań kraść. Szukaj pracy, tak jak Robert. Gdzie siedzisz, Robercie? O. Proś Pana Boga o pracę, a da ci ją. Jeśli plotkujesz, narzekasz, przestań to czynić. Zacznij błogosławić. Jeśli cudzołożysz, to przestań cudzołożyć. Jeśli jako chłopak czy dziewczyna żyjesz bezbożnie ze swoim chłopakiem czy dziewczyną, odrzucając Boże Słowo, które mówi, że tylko łoże małżeńskie jest uświęcone, to co stoi na przeszkodzie, żebyś zalegalizował czy zalegalizowała swój związek? Dążcie do uświęcenia. Jeśli chowasz w swoim życiu urazę i nieprzebaczenie, to Pan Jezus powiedział, jeżeli wy nie przebaczycie, to i Ojciec wasz niebieski nie przebaczy wam przewinień waszych. Wybaczcie, że mówię wam, ale to mówię również do siebie. Jeżeli chowamy urazę i nieprzebaczenie, to Pan Bóg nie przebaczy nam naszych win. To jest Boża nauka. Nie ma zbawienia bez opamiętania i nawrócenia, czyli odwrócenia się od tego, co jest złe. Już całkowicie na skończenie, żeby nie zostawiać nas wszystkich z takim może negatywnie brzmiącym przesłaniem, chciałem jeszcze raz podkreślić. Jeżeli bez względu na to, co zrobimy, odczujemy skruchę w naszym sercu i wezwiemy z głębokości serca imię Pana Jezusa Chrystusa, On obiecuje, że zawsze przyjdzie. Bo to nie On nas odrzuca. On zawsze nam kibicuje, żebyśmy nie wiem jak upadli, On będzie stał i będzie prosił, będzie wyciągał rękę i będzie mówił, podnieś się, wzwróć się do mnie. To my odtrącamy Boże zbawienie. To my doprowadzimy do tego, że wręcz zmusimy Pana Boga, aby nam powiedział, idź precz, bo czynisz nieprawie. Pan Bóg dał nam zbawienie z łaski i za darmo. Ja teraz poproszę zespół muzyczny, zaśpiewam jeszcze jedną pieśń. I chciałem, żebyśmy rzeczywiście ją zaśpiewali, ale te osoby, które w jakiś sposób zostały dotknięte przez to, co usłyszały, a przede wszystkim mówię do tych osób, które do tej pory myślały, że są zbawione, bo powtórzyły tą modlitwę zapraszającą Jezusa do swojego życia, ale tak naprawdę nigdy nie podjęły decyzji, aby zrezygnować z tego, o czym wiedzą, że jest złe, ale co jest dla nich przyjemne. Ja chciałbym prosić was, kiedy będziemy śpiewali tą pieśń, porozmawiajcie z Panem Bogiem. Powiedzcie Mu o swoich obawach, o swoich odczuciach. I proszę was, zmieńcie sposób postępowania. Powiedzcie, Panie, jest mi ciężko, ale ja nie chcę dłużej żyć życiem, które się Tobie nie podoba. Jest mi ciężko, ale Ty masz łaskę. Ty masz moc Ducha Świętego i ja wiem, że dałeś mi tą moc. Naucz mnie z niej korzystać. Niech to będzie pieśń, ale również nasza modlitwa. Możemy powstać? Chciałem teraz jeszcze coś dodać do tego, co powiedziałem wcześniej. Może jesteś w takiej sytuacji, że wielokrotnie już przepraszałeś Pana Boga za coś, co wielokrotnie powracało, mówię tutaj o grzechu, z czym walczysz i walczysz i czujesz taką bezsilność. Czasami jest tak, że pomimo naszych dobrych chęci, kiedy rzeczywiście wąż wszedł przez to rozwalone ogrodzenie i póki nie przeciwstawisz mu się, kiedy nie staniesz w wyłomie, nie powiesz diable precz, to on będzie kąsał i kąsał. Czasami jest tak, że potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy kogoś, komu możemy się wyżalić, kto nas zrozumie. Wiadomo, że najpierw idziemy do Boga, ale Pan Bóg dał nam swoje ciało, czyli Kościół, byśmy mogli razem wspierać się w modlitwie. Więc ja mam teraz taką prośbę. Jeżeli walczysz i upadasz i cały czas powracasz do tego samego grzechu, to chodź tutaj. Jest pastor Tomek, jestem ja, jest jeszcze wiele innych osób. Pomodlimy się z Tobą. Zawołamy do Boga, sprzeciwimy się razem diabłu. Nie odchodź z tego miejsca taki, jak tutaj wszedłeś. Jeżeli wszedłeś tutaj z jakimś ciężarem, ja wierzę, że Duch Święty jest tutaj obecny. Tak więc proszę, żeby zespół jeszcze dawał nam taki podkład. A jeżeli masz problem w swoim życiu i chciałbyś, aby ktoś jeszcze z Tobą się pomodlił o to, po prostu nie bój się.
Słuchajcie, to może być Twój po prostu przełom. Jeżeli się przełamiesz, żeby po prostu zacząć wyznawać Bogu swoje grzechy, że się przyznasz, że po prostu różne rzeczy Ciebie trzymają w swoim życiu, to dziś może być to Twój przełom, dobrze? Dziś to może być Twój przełom, więc nie zawahaj się, żeby wyjść tutaj na środek i żebyśmy mogli się o Ciebie modlić, dobrze? To nie jest przesłanie potępienia dla Twojego życia, ale przesłanie mocy, żeby ku zmianie. Więc jeżeli jesteś tutaj osobą, która po prostu walczy z jakimś grzechem, walczy z jakimiś demonami, jak Ty to określasz, i po prostu czujesz, że coś Cię ciągnie cały czas w dół, to potrzebujesz modlitwy. Jeżeli idziesz w jakimś takim w kierunku, wiesz, że to jest z dala od Boga, ale mam jeszcze, że Bóg Cię kocha i że może to jakoś się wszystko rozwiąże, to czemu nie zacząć żyć z takim zwycięskim, dobrym życiem z Panem Bogiem? I do tego potrzeba Twoich decyzji, takich konkretnych, mocnych decyzji, które mówią: Boże, zawładnij moim życiem. Tak, Boże, ja chcę Ci położyć moje życie przed Tobą, żebyś Ty mógł rządzić tym życiem. Kochani, to jest poselstwo dla każdego z nas, tak? To jest słowo dla każdego z nas, żebyśmy byli ludźmi, którzy odzwierciedlają to, że Bóg jest święty, odzwierciedlają Jego moc, odzwierciedlają to, że Bóg naprawdę żyje i jest w stanie zmienić nasze życie. Dlatego nie wychodź z tego miejsca bez modlitwy. Nie wychodź z tego miejsca bez tego, żebyśmy się o Ciebie pomodlili, żebyś zobaczył moc Ducha Świętego, żebyś podjął decyzję, że pójdziesz za Bogiem, żebyś powiedział diabłu nie, żebyś wdeptał w ziemię grzech albo jakieś nawyki, które niszczą Twoje zdrowie, niszczą Twoje życie albo relacje w rodzinie. Po prostu zróbmy krok do przodu i powiedzmy nie. Amen? Tak? Amen? Tak, ja mam prośbę też do Kościoła. Teraz jest czas walki, słuchajcie, teraz jest nie czas siedzenia, tak? Kto siedzi, niech wstanie. Zacznijmy się modlić, bo tu wierzę, że jeszcze wyjdą inne osoby. Dobrze? Zacznijmy się modlić, Kościele. Potrzebujemy Waszej modlitwy. Zaczynamy się modlić. Halleluja, szara bele sindere koto soroderes. Twoje przełomy, Jezu, w życiu ludzi, w tym miejscu, w tym Kościele, Panie. Ty budujesz silny Kościół, to znaczy silnych wierzących, którzy są w stanie, Panie, zaufać Tobie, jeśli chodzi o grzechy i wziąć Twoją moc, aby pokonać, Panie, wszystko to, co próbuje zniszczyć człowieka, co spróbuje spętać człowieka, związać. Jezu, dziś wołamy o Twoją moc, Panie, o Twoje przekonanie, o Twoje zwycięstwo w osobistym życiu, jeśli chodzi o te rzeczy, które dzisiaj słyszeliśmy. Jezu, wołamy o Twoje przekonanie. dzisiaj. Jezu, wołamy o Twoją moc, o Twoje zwycięstwa w życiu osobistym. Panie, wołamy o to, żeby każda osoba w tym miejscu poznała moc do zmiany, Twoją łaskę do zmiany swojego życia, aby wiedziała, że idzie z Tobą, aby wiedziała, że jest zbawiona, aby wiedziała, że należy do Ciebie. Jezu, wołam do Ciebie o to. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Sobere tendes. Kościele, módlmy się, tak? Sobele tisere. Serebele kessas. Panie, wołamy Twoje zwycięstwa w tym miejscu, Panie. Osobiste zwycięstwa nad grzechem. Osobiste zwycięstwa nad negatywnymi myślami. Nad myślami samobójstwa. Nad myślami porażki. Nad myślami takiego niedowartościowania, odrzucenia. Twoje zwycięstwa, Jezu, nad tym wszystkim. Kosza, be, desita, labaretesso, pokotella, stabalakato, seres. Panie, niech Twoje rzeki życia płyną w nas. Niech zabierają wszelki śmieć. Niech zabierają wszelką chorobę. Niech zabierają wszelkie zwątpienie, niewiarę. Niech zabierają wszystko to, co nie jest od Ciebie. Niech nas wypłukują, Panie, z rzeczy tego świata. Z rzeczy diabła. Jezu, przychodź ze swoją mocą, tak aby przychodziło Twoje oczyszczenie, aby przychodziła Twoja świętość do naszego życia, do sposobu myślenia, do sposobu działania. Szope seke telesite retorus, baladera delekites, sole lekeres, si baladen delesedes, si keresendes. Otwórz swoje usta, wołaj do Boga. Wołaj do Boga o przełom w swoim życiu. Jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o Twój sposób życia, wołaj o przełomy, wołaj o więcej zwycięstwa, wołaj o poruszenie Ducha Świętego w swoim życiu. Zacznij wołać, nie siedź, nie czekaj, aż to się skończy. Teraz jest ten czas, słuchajcie, kiedy Duch Święty chce odpowiadać na Twoje modlitwy. Teraz jest czas, żebyś zawołał do Ducha Świętego, żebyś zapragnął nowego życia. Podwyższenia tych standardów swojego życia. Podwyższenia tak, jakości swojego życia. Kope sipe lesa tere de la cita resetos. Sambele lekete resites. Jeżeli bijesz się z różnymi myślami, bijesz się z wydarzeniami, bijesz się ze swoimi złymi nawykami, to ja chcę Cię prosić, żebyś tu przyszedł, żebyśmy mogli razem się modlić o to, żeby coś zostało złamane w Twoim życiu. Przełamane, żebyś też odwrócił się od tych rzeczy. Przyjdźmy tu, tak? Jeżeli jesteś osobą potrzebującą, to przełam wstyd, przełam taką nieśmiałość w swoim życiu i chodź tutaj, będziemy się modlić, wołać do Boga. To jest do Was słowo, Kościele. Tak możemy dalej uwielbiać Boga. Śpiewajmy razem, tak? Módlmy się do Boga.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.